Akademia Życia w Polskim Radiu Białystok.
13.30 minęła i za Serafin, dzień dobry. Na szczęście minęły już czasy, kiedy o dzieciach z ADHD mówiono, że to takie żywe srebra i uważano to schorzenie za taką kłopotliwą, ale jednak dość uroczą nawet cechę charakteru. Dziś już wiadomo, że to poważny problem, którym należy się zająć, by pomóc dziecku, ale też sobie, jeśli jesteśmy dorosłymi, aby lepiej funkcjonować w życiu po prostu. Dziś też mamy raczej świadomość, że ADHD, czyli zespół nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi, nie dotyczy tylko dzieci. Coraz częściej taką diagnozę słyszą też dorośli, no zwłaszcza ci, którzy w dzieciństwie mieli problemy z koncentracją, byli właśnie uznawani za niegrzecznych, nieuważnych, za te żywe sreberka właśnie. Oczywiście słyszą diagnozę, jeśli zgłoszą się do specjalisty. A czy warto się zgłaszać, jeśli się jest już dorosłym człowiekiem? Co nam to może dać? Jak rozpoznać, że nasze dziecko może mieć to schorzenie? Czym są tak zwane okulary na ADHD i w ogóle jak z tym żyć? O tym wszystkim będziemy dziś rozmawiać z ekspertkami z Ośrodka Wsparcia Psychologicznego i Psychoterapii Myśli Pozytywne. Jakże to pozytywnie brzmi. W studiu właścicielka tego ośrodka, psycholog, pedagog, psychoterapeuta Agnieszka Jarosz-Kosakowska.
Dzień dobry.
Psycholog, specjalista wsparcia okołoporodowego Aneta Tałałaj.
Dzień dobry.
I psycholog, psychoterapeuta, diagnosta ADHD i ASD u dzieci i młodzieży Marta Supruniuk. Witam serdecznie i zapraszam na to spotkanie.
Akademia Życia.
Niby wszyscy wiemy, o co chodzi, ale zacznijmy jednak od początku. Sprecyzujmy, co to jest to ADHD, jak je rozpoznawać w codziennym życiu, bo tak się powszechnie postrzega, że to zaburzenie koncentracji uwagi i taka nadpobudliwość psychoruchowa. Mhm. Nadmiarowo czasami się tego używa, bo jak ktoś jest nadpobudliwy, znaczy taki troszeczkę nadruchliwy, to się mówi, no ty masz ADHD, co ty masz ADHD, tak wiecie, tak się mówi. Co to jest, jak to rozpoznać, że to jest właśnie to?
ADHD jest zaburzeniem neurorozwojowym, co oznacza, że ma podłoże neurobiologiczne i przekłada się na taką, ma odzwierciedlenie w takiej charakterystycznej strukturze kilku różnych części mózgu.
Proszę mówić.
Po polsku. Tak?
Proszę mówić po prostemu, żeby każdy zrozumiał.
Co to znaczy? To znaczy, że osoby z ADHD doświadczają deficytów funkcji wykonawczych. A czym są te funkcje wykonawcze? Funkcje wykonawcze pozwalają nam coś zaplanować, zacząć i doprowadzić do końca, a po drodze nie zapomnieć.
To ADHD-owiec z czym ma problem? Ze wszystkim? Czy z którymś etapem tego?
Z każdym z tych etapów. Ma kłopot z zaplanowaniem. Z zaplanowaniem na przykład, ile czasu jest mi potrzeba na konkretną czynność. Zwykle pozytywnie do tego bardzo podchodzą i zakładają, że mniej czasu mi potrzeba.
To jest tak zwane optymistyczne postrzeganie czasu. To dokładnie. Się tak ładnie nazywa, eufeministycznie.
Tak, tak. Ludzie z ADHD mają tak zwaną ślepotę czasu. Mózg ludzi z ADHD ma ślepotę czasu.
Czyli?
To znaczy, że nam 5 minut może się wydawać czasami godziną, a czasami godzina tylko może trwać 5 minut.
I zawsze nam się wydaje, że zdążymy.
Zawsze. I zazwyczaj nie zdążamy, albo jesteśmy dużo przed czasem. Ze względu na to, że nie jesteśmy w stanie ocenić, ile czasu zajmie nam konkretna czynność.
Czyli już na tym etapie problem. Kolejne?
Kolejnym takim problemem może być to, aby zacząć. Tak, żeby nie prokrastynować. Odkładanie w nieskończoność, przekładanie terminów, żeby w ogóle ruszyć. Jak założymy, jak osoba z ADHD założy, że zadanie jest na przykład trudne, to potrafi je odpychać w czasie bardzo długo i nawet do niego nie podejść.
A to, co motywuje później, mobilizuje to tak zwane deadline, czyli jakiś taki czas, który nam się... Proszę?
Nie, proszę bliżej mikrofonu troszeczkę.
Czyli taki czas niektóry jest takim czasem ostatecznym, czyli zostaje nam dzień, dwa dni i wtedy jakby osoba z ADHD zbiera wszystkie siły, jest w stanie zrobić coś, co innym osobom zajęłoby to dużo, dużo więcej
bo
czasu.
Bo się po prostu jest w stanie zafiksować na tym zadaniu że robi to szybko i już się nie oderwie, jak już zacznie, tak?
Tak
to o to chodzi?
Się wciąga.
Tak. Są jakieś plusy?
Są plusy. Jak się w coś zaangażujemy, to w całości, tak, i pochłonie nas to zadanie, co też sprawia, że inne możemy obowiązki zaniedbać w tym czasie, tak? Pochłaniając się tym hiperfokusem. Oczywiście nie każdy z ADHD doświadcza tego hiperfokusu, ale zdecydowana większość osób tak.
I kolejny etap tego problemu było planowanie,
zaczynanie i doprowadzanie do końca. To też jest problem u osób z ADHD, ponieważ one biorą kilka obowiązków naraz, zaczynają kilka rzeczy, a niczego nie doprowadzają do końca.
To mówimy o dorosłych. U dorosłych łatwiej to dostrzec, chociaż u dzieci w wieku szkolnym też. A jak rozpoznać ADHD u dziecka? Jakie sygnały powinny zwrócić uwagę rodziców? A może nie rodziców, na przykład pani w przedszkolu, no bo one może patrzą na to dziecko bardziej obiektywnie, na pewno chyba bardziej obiektywnie niż rodzice.
Tak, w przedszkolu zazwyczaj nauczycielki zwracają uwagę, że te dzieci są bardzo ruchliwe. Na późniejszym etapie, czyli zazwyczaj diagnoza dzieci jest od wieku 6 roku życia, kiedy dziecko już wkracza w etap wczesnoszkolny. Wtedy to się objawia właśnie gubieniem różnych przedmiotów, pracy domowej. Są trudności właśnie w zapisywaniu takich prac domowych.
No i ta nadpobudliwość psychoruchowa też, tak?
Wysiedzenie tak, w miejscu, tak.
Ale to też rozkojarzanie się. To też często nie wygląda tak, jak nam się tylko wydaje, czyli ta nadruchliwość, ale objawy tej hiperaktywności mogą wyglądać w taki sposób, że na przykład dzieci rysują w zeszytach, nie? Żeby jakoś tak skupić uwagę, rysują na marginesach, rysują na ostatniej kartce, nie? Zeszytu. I te objawy są takie trudniej rozpoznawalne. Łatwiej jest odczytać to dziecko, które jest takiej widocznej nadruchliwości, niż te, które hiperaktywność przejawia się w czymś innym. Na przykład w obgryzaniu paznokci, w obgryzaniu, tak,
w obgryzaniu skórek.
Tak, w bawieniu się włosami, w gadatliwości. To są najczęściej te dzieci, które przeszkadzają tak podczas lekcji.
A proszę powiedzieć jeszcze, jest taki problem, nie wiem jak to nazwać, ale też o tym słyszałam. Jest akcja i jest reakcja, że człowiek neuronormatywny, tak to się mówi.
Jest w stanie przytrzymać impuls.
Tak, proszę wytłumaczyć o co chodzi właśnie, bo to też jest po to, żeby zrozumieć ludzi z ADHD. Dlaczego one tak reagują? Kiedy jest akcja, reakcja, nie ma czasu na przemyślenie.
Mózg osoby z ADHD, to chodzi o emocjonalność. Gdy w reakcji na jakąś sytuację osoby z ADHD reagują natychmiast, ich mózg nie ma czasu na nadanie znaczenia sytuacji, na przetworzenie tej sytuacji, tylko reaguje natychmiast. To jest związane z tym całym neuroprzekaźnictwem, tak? Tymi deficytami w tych strukturach mózgu.
Czyli nie ma tego czasu na przemyślenie, stąd agresja na przykład, stąd wypowiadanie słów, których się potem żałuje, stąd robienie pewnych rzeczy, których też się żałuje, bo nie było czasu, żeby przemyśleć.
Tak.
To wszystko mówimy po to, żeby też otoczenie rozumiało takie osoby, że to nie jest ich zła wola, tylko po prostu tak się dzieje w ich mózgu, w mózgach dzieci, ale też w mózgach dorosłych, o dorosłych za chwilę. A wracając do tych dzieci, jeśli już rozpoznamy te wszystkie rzeczy, o których pani wspomniała. To co powinien taki rodzic zrobić? Od razu do specjalisty? Gdzie? Do psychologa? Do psychiatry?
Tak. Najczęściej na początku jest wykonywane takie badanie psychologiczne. Zazwyczaj zajmuje to od 3 do 5 spotkań. Przeprowadzane są badania, na przykład testem Conners. Są 3 wersje tego testu do samoopisu, wersja dla rodzica i wersja dla nauczyciela. Conners służy także do diagnozy zaburzeń współwystępujących, takich jak zaburzenia zachowania i zaburzenia opozycyjne buntownicze.
I dla dorosłych też są podobne testy. Tak. Znaczy nie tak znaczy się nazywają, dorosłych, ale też są testy, które mogą stwierdzić.
Mamy DIVE, mamy MOXO.
I oczywiście dalsze kroki zależą już od tego, co zdecyduje dany specjalista, ale też ważne jest wsparcie i w domu, i na przykład, nie wiem, w przedszkolu, szkole. Więc jak takie dziecko wspierać? Najpierw mówimy o dzieciach, które no, ma stwierdzone to ADHD, żeby je troszeczkę tak wyciszyć, a nie jeszcze podkręcić.
Takie wsparcie dziecka z ADHD głównie polega na tym, żeby ustalić przejrzyste zasady, które dają poczucie bezpieczeństwa. No a nieprzestrzeganie takich zasad wiąże się z poniesieniem oczywiście konsekwencji, które są ustalane z dzieckiem. Tutaj sprawdzi się na przykład metoda punktowa, gdzie podopieczny dostaje punkty za oczekiwane zachowanie.
Ale mówmy o domu. W domu nie jest podopieczny, jest nasze dziecko. Jak to przełożyć na normalne życie domowe? Jestem rodzicem dziecka z ADHD i chcę, żeby ono funkcjonowało lepiej. Więc no, nie punkty, nie podopieczne, tylko mama,
tata. To na przykład w domu domu dostosowujemy tak pokój, wystrój, żeby nie było za dużo bodźców, które przeszkadzają. Na przykład w nauce mamy czyste biurko. Są też na przykład, jeżeli chodzi o aktywność, no to dajemy na przykład piłki dla dziecka, żeby mogło sobie poskakać. Albo jakieś takie różne sensoryczne piłki do balansowania. Różne.
Są też te takie gniotki.
Gniotki, tak.
A nauczyciele w szkole
krótkie,
na przykład.
Krótkie informacje. Krótkie, nieskomplikowane informacje. Najlepiej, żeby dziecko siedziało w pierwszej ławce. Co jest jeszcze takie istotne? Nagradzanie. Żeby dziecku z ADHD wskazywać, w czym są jego zasoby, nie w czym jest dobre. To jest też taką podstawą również dla rodziców.
Wyciągać na wierzch bardziej to, co pozytywne, to, co robi dobrze.
Nie krytykować, bo i tak u dzieci z ADHD czy u dorosłych ten krytyk wewnętrzny jest bardzo rozwinięty.
Mhm. Tak, to chwalenie jest bardzo ważne, nawet za małe rzeczy.
No to tyle o dzieciach. Przechodzimy do dorosłych.
Akademia Życia w Polskim Radiu Białystok.
Zanim jednak przejdziemy do dorosłych, ważne pytanie, czy ADHD jest dziedziczne i czy z tego się wyrasta?
Nie wyrasta się, jest
i to
dziedziczne.
I to jest ta zła wiadomość.
Tak, nie wyrasta się. To znaczy, jeżeli rodzic ma ADHD zdiagnozowane, to jest duże prawdopodobieństwo, że również dziecko to ADHD będzie miało.
To, co ważne, to ono inaczej się manifestuje po prostu na różnych etapach życia, tak? Osoby starsze już nie mają raczej tej nadpobudliwości.
Nie mówmy dorośli.
Tak. Ale znaczy, powiedzmy, jak to się... nadruchliwość przenosi się do głowy, chyba o tym mówimy. Nadruchliwość przenosi się do głowy. Tak, wtedy jakby dorośli
to znaczy,
odczuwają takie ogólne napięcie.
Nie jest taki ruchliwy?
Już nie. Zmniejsza się ta nadruchliwość. Ona trochę ma inne objawy. Czyli na przykład, jeżeli tak ja teraz tutaj siedzę, jestem normatywna. Przepraszam, neuronormatywna.
To od razu powiedzmy, co to znaczy. Neuronormatywna.
To znaczy, że mam ADHD.
Tak, w dużym uproszczeniu. Powiedzmy prosto. Czyli coming out jednak, tak. I pani przygryza wargę teraz, tak?
Tak, bo brakuje mi trochę takiej możliwości, żeby się poruszyć, nie?
Proszę się ruszać,
spokojnie. Dużo poruszam teraz nogami, rękoma, przygryzam wargi. Często też osoby dorosłe z ADHD obgryzają paznokcie.
Skórki.
Później bawią się włosami. Od wewnątrz przygryzają policzki.
Tak, rozdrapują strupy.
Tak, i rozdrapują strupę.
Czyli to jest zamiast tej nadruchliwości. Po prostu musimy się jakoś ruszać, my tak mówię ogólnie, żeby sobie pomóc, tak? To chodzi. Jak jeszcze to ADHD objawia się u dorosłych?
Taką nadwrażliwością sensoryczną. Nie, to jest nadwrażliwość na dźwięki, na smak, na zapach.
To znaczy co, że takie osoby czują bardziej, mocniej?
Tak. Niektóre zapachy mogą drażnić. Nie? Tak samo dźwięki mogą drażnić. Są takie dźwięki, które są bardzo trudne dla osób z ADHD.
To podejście do czasu jest takie samo u wszystkich, tak? Czyli też optymistyczne podejście, czas jest z gumy, zdążymy albo nie zdążymy, tak? Prokrastynacja też. Problemy na przykład z tym, że się zaczyna kilka czynności naraz. Tak.
I problemy z pamięcią. To też jest dosyć istotne, tak? Zapominamy imię rozmówcy, zapominamy, co mieliśmy przed chwilą zrobić, wchodzimy do pokoju, zapominamy, po co weszliśmy do tego pokoju. Czyli ta pamięć robocza.
Czyli to jednak bardzo utrudnia życie.
Duża też trudność jest z sennością, że ludzie z ADHD mają... Ludzie z ADHD mają ogromną trudność z sennością. To znaczy sen jest nieregularny, albo zasypiają, wybudzają się w nocy, albo zasypiają bardzo późno, albo śpią nadmiarowo. To znaczy osoba z ADHD może zasnąć o godzinie 20, a wstać o godzinie 9 i mieć też trudności z podniesieniem się z tego łóżka.
To ma znaczenie, jeśli chodzi o wypoczynek. No taki człowiek nie jest wypoczęty i potem nic dziwnego, że jest na przykład bardziej poddenerwowany, prawda?
Ale są na to metody, nie? Są leki.
Czy warto diagnozować się w życiu dorosłym?
Bardzo. Uważam, że to jest bardzo istotne, bo nawet nie w tej kwestii senności. 90% ludzi z ADHD świetnie reaguje na melatoninę, z tym, że ona musi być podawana tak systematycznie przez 2-3 tygodnie. I tak stwierdzono, że to jest jedna z najskuteczniejszych substancji. Oczywiście bywa tak, że nie na każdego ona zadziała i to zostaje nam te 10% ludzi, którzy powinni przyjmować leki na sen.
A co z różnicą między ADHD u mężczyzn i u kobiet? Czy to się objawia w ten sam sposób? Podobnie czy nie?
Oczywiście nie należy generalizować, że zawsze u kobiet jest tak, a u mężczyzn.
Tak, nigdy nie ma.
Tak, jednak statystycznie kobiety są później diagnozowane, więc ten czas diagnozy je różnicuje. Dlaczego? No dlatego, że chłopcy zwykle są bardziej nadpobudliwi ruchowo i to jest bardziej kłopotliwe i bardziej widoczne. Więc u dziewczynek ta diagnoza się przesuwa, bo u nich to jest raczej motoryka mała, te włosy, te drapanie i tak dalej.
A u dorosłych?
Dorosłych
facet i dorosła kobieta na przykład. Czy jest jakaś różnica w funkcjonowaniu, w zachowaniu u takich ADHD-owców męskich i żeńskich?
Kobiety damskich? Bardziej się kontrolują, kobiety bardziej maskują swoje objawy, bo kulturowo one po prostu muszą ogarniać, muszą dawać radę i nie.
Więc stąd te włosy, paznokcie
tak
i policzki.
Jest, dokładnie.
Tak?
Bardziej idą w takie czynności perfekcjonistyczne.
I dziewczynki, kobiety bardziej idą w autodestrukcję, a mężczyźni eksternalizują bardziej.
A co pani ma na myśli, mówiąc autodestrukcja? O jakich zachowaniach autodestrukcyjnych mówimy?
Samookaleczenia, tak? A chłopcy raczej na zewnątrz, mężczyźni również. I kobiety mają tą tendencję do internalizacji tych objawów, czyli jestem jakaś dziwna, jestem inna, to jest moja wina, a chłopiec, mężczyzna bardziej eksternalizuje, czyli będzie szukał powodów na zewnątrz, tak? On mnie sprowokował, on mi utrudnił, ten ktoś inny, tak?
Czy ADHD-owcy mają też większą skłonność do nałogów?
Tak.
Tak.
Niestety, tak. Żeby sobie pomóc, tak?
Tak. I tutaj ważną rolę pełnią leki.
No właśnie, coraz więcej mówi się o tych lekach na ADHD dla dorosłych, no ale towarzyszy im sporo kontrowersji, trzeba to powiedzieć, że uzależniają, mają wiele skutków ubocznych, zmniejszają kreatywność na przykład i zdolność do spontanicznego myślenia, bo nie można powiedzieć, że ADHD to samo zło, bo ADHD-owcy to są osoby bardzo kreatywne, więc takie są opinie, jeśli chodzi o te leki. Jak jest naprawdę? Bez wymieniania oczywiście nazwy, to powiedzmy, jak jest z tą farmakoterapią.
Znaczy, na ten moment mamy stymulanty i to jest metylfenidat między innymi. W Stanach Zjednoczonych jest dopuszczona również amfetamina. W Polsce niestety ona jest niedostępna. Jest
wprowadzana. Tak?
Tak, tak. Niestety tak. I leki przeciwdepresyjne.
Ale amfetamina uzależnia. No to znaczy,
właśnie,
że...
Ludzi z ADHD nie uzależnia ze względu na to, że
teraz każdy może powiedzieć, że ma ADHD, żeby sięgnąć po narkotyki. No właśnie, to jest niebezpieczny temat.
Tak, biochemia mózgu ludzi z ADHD jest zupełnie inna niż ludzi, którzy nie mają ADHD. W związku z tym stymulanty zupełnie inaczej działają na ludzi z ADHD niż na ludzi neurotypowych.
To na razie zamykamy temat leków, a czy można sobie radzić, wypracowując pewne mechanizmy.
Akademia Życia.
Kluczowe pytanie, jak sobie z tym schorzeniem radzić, jak żyć z ADHD. Słyszałam, że są pewne zawody, które to ułatwiają, właśnie tam, gdzie jest kreacja, gdzie jest spontan, a są takie, gdzie bez terapii, nawet farmakoterapii, ani rusz. Jak sobie radzić, jakich zawodów, jeśli mogę tak powiedzieć, unikać, jakie wybierać. To akurat do tych osób, które są na tym etapie wyboru swojej ścieżki swojej zawodowej kariery.
Znaczy ja myślę, że informatycy, twórcy, artyści, psychoterapeuci również. Sportowcy.
A jak, to jak wytrzymujecie na przykład 45 minut w miejscu na terapii takiej?
Bo to pasja.
Ach, więc się to zapomina, pasja, że to...
Tak, jasne. To pochłania.
A informatyk przy komputerze, jak sobie radzi? Zagryzie te usta do krwi, czy coś? Jak to?
Może sobie zorganizować miejsce pracy, tak? Gumy przy krześle, krzesło jakieś ruchome, gniotki, żeby z tą nadruchliwością sobie radzić w tym miejscu.
Czyli takie zawody artystyczne ułatwiają, bo wtedy jest możliwość, są większe możliwości, tak?
Tak.
A jakie nie? Jakie zdecydowanie nie? Nie mówię, żeby unikać...
Praca biurowa.
Praca biurowa. Bo
jest nudna.
Nie jest kreatywna.
Jest nudna, tak. Jest żmudna, monotonna, powtarzająca się ciągle to samo.
A co to takiego okulary na ADHD? Wspomniałam o tym. To jest intrygujące, ale nie chodzi oczywiście o same okulary, które się zakłada na przykład i świat się inaczej widzi, bo tak to można zinterpretować. O co chodzi z tymi okularami na ADHD?
Są to takie strategie ułatwiające funkcjonowanie zazwyczaj dziecka.
Ale to są strategie dla dziecka czy dla opiekunów dziecka?
Dla opiekunów dziecka.
Mhm. Na czym polegają te strategie?
Polegają na tym, że jeżeli chodzi na przykład o domowe warunki, no to właśnie dostosowanie miejsca w pokoju czy...
W ogóle cała psychoedukacja opiekuna dziecka, tak, na temat ADHD. Czym ono jest, czym się dziecko mierzy, tak? Żeby wiedzieć w ogóle, z czym mamy do czynienia przy dziecku, tak? Bo rodzice często nie wiedzą, jak postępować.
Czyli musimy po prostu to wiedzieć, żeby stworzyć takie otoczenie, tak? Chodzi o stworzenie przyjaznego otoczenia. Czy dotyczy to tylko dzieci, czy również dorosłych na przykład? Taki pracodawca, który, to jest oczywiście wersja jakaś idealistyczna, deluxe, który wie, że ma wśród swoich pracowników takich ADHD-owców, też może jakoś ułatwić mu funkcjonowanie, pracę?
Oczywiście.
W jaki sposób? Podpowiedzmy teraz tym pracodawcom.
Można też tworzyć listy zadań pracownikom swoim. Wtedy ludzie z ADHD łatwiej się poruszają. Na zasadzie odhaczenia zadania. Wykonałam i też widzę, ile jeszcze mam tych zadań do wykonania.
Czyli precyzyjnie musi
tak,
to wiedzieć.
Tak, tak, konkretnie, krótko. Tak samo, tak jak tu w przypadku dzieci. Dajemy takie bardzo krótkie, rzeczowe, konkretne polecenia. Skierowane bezpośrednio.
Tak, i upewniamy się, czy dziecko zrozumiało nas, tak? Po drugiej stronie.
Mamy teraz perspektywę otoczenia.
Pracownik, tak.
A teraz perspektywa dorosłego, samego człowieka. Jak on sam może sobie pomóc, żeby funkcjonować lepiej, żeby się nie, w cudzysłowie, zajeździć?
Listę. Listę. Tworzyć dzień wcześniej listę. Lub ale tydzień wcześniej tworzyć
ludzie
listę.
Ludzie mają tych karteczek 20 i potem one się też gubią.
W jednym miejscu.
Kalendarz.
Są aplikacje, są kalendarze, które bardzo usprawniają pracę.
Lista zadań na dany dzień. Co jeszcze?
Nauka uważności i mindfulness. Czyli wyciszania się, tak? Żeby też swoje ciało wyciszyć. Bo często jesteśmy napędzani, nakręceni.
Jak
przez
się można wyciszyć?
No poprzez uważność na przykład, tak? Czyli zatrzymuję się i zastanawiam się, ile w otoczeniu jest na przykład zielonych rzeczy. Te moje myśli trochę rozpraszają od tego całego natłoku wtedy, tak? Czy liczę swoje oddechy, czy zamykam oczy i zastanawiam się, co w tym momencie słyszę. Tak,
żeby czyli być tu i teraz.
Tak się ugruntować się trochę, tak?
Ale ADHD to też gonitwa myśli, zwłaszcza przed snem. Jak się człowiek kładzie, to wtedy jest dopiero. Co się zdarzy, co się zdarzyło. Pisanie scenariuszy na jutro, na pojutrze, na miesiąc. Co zrobić z tą gonitwą myśli, ale w nocy wstać i pisać?
Są też leki. Relaksacja. I tutaj bardzo ważną funkcję pełnią leki. One niezwykle usprawniają i wyciszają umysł.
A bez leków się nie da?
No, da
się. Można stosować medytację też na przykład.
Ale można wypracować pewne mechanizmy, które ułatwiają życie.
Oczywiście.
Można.
Oczywiście.
Tak. Ale mówicie to bez przekonania. Tak, czyli, warto jednak pójść do specjalisty, zrobić sobie diagnozę i posłuchać, co on ma do powiedzenia. I możemy to przyjąć albo nie przyjąć, ale zawsze jeśli jest problem, ktoś na przykład teraz nas słucha i myśli, może to mnie dotyczy, to warto pójść i się dowiedzieć. Bardzo dziękuję. Psycholog, pedagog, psychoterapeuta Agnieszka Jarosz-Kosakowska. Psycholog, specjalista wsparcia okołoporodowego Aneta Tałałaj i psycholog, psychoterapeuta, diagnosta ADHD i ASD u dzieci i młodzieży Martyna Supruniuk były naszymi gośćmi. Wszystkie panie ze Ośrodka Wsparcia Psychologicznego i Psychoterapii Myśli Pozytywne dzieliły się swoją wiedzą i doświadczeniem na temat ADHD. Bardzo paniom dziękuję za to spotkanie.
Dziękujemy.
A za tydzień w Akademii Życia równie ciekawy, mam nadzieję, temat, a mianowicie samoakceptacja. Już teraz zapraszam Iza Serafin, do usłyszenia.
Akademia Życia w Polskim Radiu Białystok.